65 lat Radia Zachód.
Ze szkiełkiem mędrca.
Wspominasz?
Tu koncert reklam.
Pamiętasz?
Koń by się uśmiał.
Słuchasz?
W naszej historii radiowej specjalnością i powodem do dumy był reportaż. Przez lata wysoko przez państwa oceniany, ale także bardzo dobrze oceniany w polskiej radiofonii i przez konkursowych jurorów. Myślę, że każdy dziennikarz radiowy spróbował pracy nad reportażem, ale wierni pozostają tej formie radiowej nieliczni. Jedni odchodzili, przychodzili następni. W natłoku zawodowych obowiązków czasem znajdowali dobry temat na reportaż, który zdobywał laury. Tak jak praca Lecha Kwiecińskiego z 2008 roku, Tęsknota w objęciach słońca. Opowieść o spotkaniach po latach sióstr, których życiowe drogi rozeszły się na skutek zaskakującego wyboru jednej z nich. Ta audycja Lecha Kwiecińskiego zdobyła wyróżnienie w prestiżowym ogólnopolskim konkursie na reportaż o mniejszościach narodowych i etnicznych, organizowanym przez Polskie Radio Rzeszów. Oto Tęsknota w objęciach słońca.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.
Nie można mówić o miłości do czegoś, czego się praktycznie i teoretycznie jeszcze nie znało wówczas. Ale przyciągało mnie jakaś siła taka, której nie można faktycznie określić. I podejrzewam, że w żadnym z języków nie ma odpowiedniego słowa, żeby to ująć. Po dzień dzisiejszy ja szukam wyjaśnienia, szukam jakiegoś słowa, które by mi to uzupełniło. To właśnie uczucie, które się wtedy zrodziło.
Jechała do kraju, gdzie są Żydzi, jechała do naszej rodziny, która tam wyjechała w 56 roku i zawsze chcieli, żebyśmy się znaleźli w Izraelu, zawsze. Bo jak myśmy wtedy były na tych wakacjach, to ona do mnie, ja tu kiedyś muszę przyjechać, nie powiedziała, że już, kiedyś tu muszę przyjechać, tu jest tak fajnie, tu jest mała Ameryka, tu mi się tak podoba. Cały czas, ja mówię, Sabuś, no może, ale nigdy nie myślałam, że w ciągu 2 miesięcy.
Pojechałam sobie na wakacje, pobyłam tam miesiąc i gdzieś tam w środku urodziło się jakieś uczucie takie trudne do objęcia słowem. Ja na przykład, ja bardzo kocham słońce. To jest banalne, ale to co mówię, ale kocham. I kiedy tam, jak byłam 2-3 miesiące, zanim wróciłam już jako emigrantka, budziłam się o 4 rano, to nie świt budził mnie. Ja się budziłam po to, żeby obudzić świt. I mówiłam, Boże, jakie to wszystko piękne.
Mój szwagier był bez pracy. Bardzo to przeżywał. Młody człowiek, 40 miał wtedy. I on siedział w domu, nigdzie nie wychodził. Wstyd mu było, że on w ogóle nie pracuje i nie zarabia na rodzinę.
Myślę sobie, powiem im już tak przed samym odjazdem, żeby skrócić ten czas rozstania takiego wewnętrznego. No i tak było, tak zrobiłam, powiedziałam. 2 dni przed odlotem do Dawida, do brata zadzwoniłam w ten sam dzień. Cześć Dawidku, jak się masz? No w porządku, co u ciebie? Ja mówię, wiesz, ja zaraz odlatuję do Izraela. Ja tak specjalnie, żeby tam jak najmniej tego dramatyzmu było. I mówię, to tak dzwonię, żeby tobie powiedzieć do widzenia i chciałabym, żebyś mi życzył szczęśliwego lotu i powodzenia. A on do mnie mówi, przecież dopiero byłaś w Izraelu. Ja mówię, tak, ale byłam jako turystka, teraz już jadę na stałe. Zwariowałaś!
Przeżyliśmy to. Bardzo. Dobrze, że jedna siostra mi tu zostaje, no i brat w Głogowie, Dawid. Ale jakoś ona taka najmłodsza i myśmy ją najbardziej kochali, bo to taka była jagódka nasza, taka czarnuleczka, taka miła, sympatyczna, taka kochana, tak się tulić lubiała. No i ucieka mi teraz z Polski, nie?
22 lutego 1995 rok, Rano był mróz. Jechaliśmy w dwa samochody, my jechaliśmy przodem, a za nami jechała siostrzenica z mężem. Rozpadał się taki deszcz, mróz, i to nie był śnieg, deszcz. Tak padał deszcz, obróciłam się na siedzeniu, tak siedziałam, patrzyłam do tyłu za tą ziemią, którą zostawiam. A moja siostrzenica dawała mi na światło pulsacyjnie i ten deszcz tak płakał i tak zdawało mi się, że chyba niebo płacze, że może zawrócić, ale nie zawróciłam.
Pierwszy kontakt to był taki, jak przylecieli do Izraela, tam już czekali z ambasady na wszystkich emigrantów z Polski i z Rosji. Każdy dostał, imigrant, po 600 chyba dolarów. Tam na lotnisku, jak dostała te dolary, to pierwszy telefon był do mnie. Mówi: kochana Alusiu, dolecieliśmy szczęśliwie. Teraz czekają na nas, będą nas rozwozić po miastach. Każdy gdzie kto chciał. Będziemy w kontakcie.
Ja już miałam miejsce wybrane poprzednio. Ashkelon, miasto miodem i mlekiem płynące. Piękne. Dom nad morzem.
Tam była rodzina mamy strony, bracia. Przez rok, przez dwa lata znosili jej. Cała lodówka zawsze była zapełniona przez rodzinę i co mogli, to jej przywieźli. I co sobotę się spotykali na obiadach szabasowych. Także chcieli, żeby ona się tak zaklimatyzowała. No i udało się.
Wyjechałam z mężem i z dwójką dzieci. Córka wówczas miała 19 lat, syn miał 8. Nie mogłam pomóc dzieciom w nauce, bo nie rozumiałam nic. Nie znałam języka. Tam kładzie się bardzo duży nacisk na naukę religii, Tory. I tu był problem, bo część Pisma Świętego Izraelskiego jest napisana w języku aramejskim. Język strasznie trudny i jeszcze trudniejszy niż hebrajski. Nie mogłam sobie poradzić z tym. A bałam się, chciałam, żeby moje dziecko szło do przodu. Wpadłam na genialny pomysł. Poprosiłam, żeby mi przysłali, siostra, żeby mi przysłała Pismo Święte, polskie, Stary i Nowy Testament. Ja czytam z polskiej Biblii. Później próbowaliśmy oboje czytać po hebrajsku, po tym aramejsku też. I dochodziliśmy do wniosku, że gdzieś tam po środku faktycznie złapaliśmy puentę. Ale zrobiłam wszystko naprawdę. Nauczyłam się bardzo szybko hebrajskiego. Po pierwszym miesiącu już nauczycielka mówiła, że wejdzie mi ten język. No i wszedł jakoś ten język i wtedy zaczęłam pomagać dzieciom, żeby nie czuły tej inności. Dzisiaj już jest naprawdę fajnie, bo kiedy pan zna język, kiedy pan wie, co pana otacza, jakie są problemy w kraju, jak wygląda sytuacja polityczna, jak kształtuje się sytuacja ekonomiczna, to czuje się pan, że pan uczestniczy w tym życiu. Ale kiedy dostaje pan na przykład, tak jak ja na początku, ktoś mi wrzucił rachunek telefoniczny do zapłacenia, a ja nawet nie wpadło mi na myśl, żeby zobaczyć numer telefonu, tylko patrzę jakieś robaczki, zaczęłam to oglądać. Mówię: o, jak dużo tu się płaci za telefon, prawie 1000 szekli. Mówię: no ale co, trzeba zapłacić. Poszłam, zapłaciłam, a jak skończyłam ulpan, czyli kurs nauki języka hebrajskiego i już umiałam czytać, ja patrzę, to w ogóle nie mój rachunek.
Jest. Tu jesteśmy u niej. To przed jej domem. Kwitną takie kwiatki, które u nas są egzotyczne nazwane. O, tu się do niej wchodzi. Do dzisiaj mnie tam ciągnie i mówię, chciałabym tam być, ale no jest to niemożliwe. No, pamiętam, jak Sabinka wyjechała, to faktycznie coś się stało w moim organizmie. Myślałam, że sobie nie dam radę, bo ona była dla mnie balsamem i do dzisiaj jest balsamem takim, na dobre i na złe. Jak mam jakiś problem, czy mam jakąś handrę, czy coś, Bóg, ja jej piszę, ona mi od razu odpisuje. Potrafi tak do serca przemówić. Ja ją słucham jak mamy na przykład, chociaż ona mówiła, że ja byłam jak mama, sroga i tak dalej, jak ona była mała. Ale teraz ona jest dla mnie jak mama. Żeby tak wszyscy się kochali, jak my się kochamy. To było cudownie na świecie. Całe szczęście, że te internety weszły. Całe szczęście, że są Skype'y, że można rozmawiać. Całe szczęście, nawet gdyby co, to siostra nie patrzy na to. Ona jeszcze dzwoni do mnie co drugi dzień, co trzeci dzień, co 3-4 dni ona dzwoni do mnie, bo stamtąd tanie są telefony do Polski. Ja jej tu opowiadam, jak nasze dzieci, jak sobie dają radę, jak jest fajnie, wszyscy pracują, nie narzekamy. Ona też o swoich dzieciach, o swoich wnukach. Daleko jesteśmy od siebie, ale serca nasze są blisko, bardzo blisko. Całuję cię, Alusiu, moja ukochana. Tęsknię do ciebie, do was wszystkich. Tęsknię do Nowej Soli. Kocham cię i do jutra. Buziaczki. Tak wygląda nasza korespondencja.
Ta tęsknota, która mnie teraz ogarnęła i która mną tak rzuciła przez te 5000 kilometrów, to jest taki dziwny rodzaj tęsknoty. To jest ta tęsknota, z którą właśnie nie potrafiłam sobie poradzić. To jest też powód mojej wizyty w Polsce. Ja przyjechałam trochę poszukać tej swojej duszy. Gdzieś tam rodzi się jakiś smutek wewnątrz i człowiek zaczyna się czuć taki nie tu i nie tam.
Żydzi byli wszędzie i w samym centrum miasta byli też, mieli swoje sklepy i rzeźnicze, i papiernicze, ale ulica Hutnicza była najbardziej zalegana przez Żydów i tam była kongregacja żydowska. Sąsiadów mieliśmy wspaniałych, zaakceptowali nas, bawiliśmy się z ich dziećmi. Nie było jakichś tam różnic żadnych. Z mamy strony nazwiska były prawie polskie. Babcia nasza Rachela to nas z domu Kamińska, a później wyszła
nasza mama była stolarska.
A nasza mama z domu stolarska, czyli wyszła za stolarskiego, babcia Rachela. No i później
a babcia
mama
Rachela z domu była Kamińska.
Kamińska, no.
A nasza mama wyszła za Graniastego. I my wyszłyśmy Graniaste, ale nie dosłownie.
Ale śpiewali nam kuko Graniaste wszyscy, nie?
Śpiewali.
Do tablicy, jak nauczyciele wołali, no kuko Graniaster, chodźcie tutaj. Sabinka się rodziła w 55 roku. A ja w 42, 13 lat różnicy między nami, ale nic nas nie dzieli, nic. Wszystko nas łączy, i charaktery, i sposób bycia, sposób myślenia, sposób, no wszystko. My mamy wspólne, wspólne, wspólne.
Nawet nazwisko panieńskie mamy to samo. Ala po prostu nas wychowywała, nas. Nas było czworo rodzeństwa, Ala była najstarsza i ona nas trzymała tak. Faktycznie dobrze i skutecznie. Wszyscy graliśmy na jakichś instrumentach. Tata już dopilnował tego. Sąsiedzi byli zadowoleni z nas. Naprawdę.
Zawsze przychodzili albo na ulicy, Graniasty, zagraj coś. A tata usiadł sobie przed oknem i zaczął grać. Cała ulica w oknach. A jeszcze.
Letnią porą to albo wszyscy siedzieli. Ulica jest w miarę krótka.
Tak.
Krzyczeli im, Graniaster! A może by tak coś na wesoło? Kiedy wszyscy nasi sąsiedzi, chrześcijanie, szykowali się do Bożego Narodzenia, to u nas zasłaniało się sztory i był normalny dzień. Ale w miarę upływu lat nam też się chciało takiej choinki. Tu był taki sklep z takimi pamiątkami i ja poszłam, zbierałam cały rok pieniądze gdzieś tam na boczku i kupiłam taką malutką choineczkę, taką niedużą, taką malutką. Na tej choineczce powiesiłam może ze 2 cukierki i jakieś tam to włosie anielskie i postawiłam w naszym pokoju, w naszym, gdzie dzieci były, nie u rodziców. Bałam się, to fakt, ale myślałam sobie, no niech będzie, no co to takiego, a takie ładne. I faktycznie mama weszła, zobaczyła, co to? Ja mówię, choinka. Skąd? Kupiłam u Frąckowiaka. A kto ci dał pieniądze? Uzbierałam. Poszła mama do pokoju, za chwilę tata przyszedł. No, gdzie to drzewo? A ja mówię, jakie drzewo? No to, co mama mówi. Ja mówię, tato, to nie drzewo, to drzewko, takie malutkie. Gdzie ono? Ja mówię, no tu stoi. Oj, takie małe w ogóle nie widać. No i się skończyło. Tyle lat gdzieś tam człowiek chciał to zrobić, a myślał, że konsekwencje będą zupełnie inne. Okazało się, że było bardzo fajnie, bo do tego stopnia, że nawet mama potem mówiła, no niedługo oni będą mieli święta, dajcie no to drzewko, gdzie ono stoi, bo to plastikowe
trzeba
takie.
Ubrać, tak.
Tak, a ja nawet w Izraelu ubieram choinkę, dużą, Wprawdzie zasłaniam żaluzję, ale, ale stoi duża. 1,80 m.
Czyli przyniosła święta do...
Pewnie.
No jest to bardzo miłe i sympatyczne. No dlaczego? No ona coś znaczy, ta choinka przecież.
Mój balkon, moje okna wychodzą na bardzo dużą synagogę. A Żydzi modlą się 2 razy dziennie, a tym bardziej jeszcze jak przyjdzie sobota, to już całkiem. I oni idąc, oni widzą. Widzą moją choinkę. Ja tak samo jak szanowałam w Polsce polskie zwyczaje, tak samo szanuję izraelskie zwyczaje. Przysłaniam sobie 2 części tylko żaluzji, tak że ta choinka stoi w rogu. Na pewno kto chce, to widzi, że u mnie tam światełka mrugają, ale mam nadzieję, że ich nie drażnię. Ja mam męża chrześcijanina, ja nie mogę jego odciągnąć od religii. Dzieci moje i wnuki moje rozmawiają po polsku. Może nie tak dobrze, ale mówią po polsku. Na przykład moje wnuki mają 2 babcie. Jedną mają z Izraela, więc do tamtej babci zwracają się po hebrajsku babcia. To mówią do niej Safta, ale do mnie mówią babcia. Babcia Sabina, babcia Sabcia. Każdemu człowiekowi nie wolno zapomnieć, gdzie się urodził, skąd pochodzi i gdzie uzyskał wykształcenie, gdzie ma przyjaciół. Nie wolno, tego nie wolno zapomnieć. Bez względu na tożsamość, bez względu na to, w jakim miejscu się znajduje w danym momencie. Bo i tak myśli zawsze wracają tutaj.
Reportaż to wyjątkowa forma radiowa, wymagająca od dziennikarza pewnej, powiedziałabym, nadwrażliwości. Można by rzec, że rasowy reporter patrzy inaczej, sięga pod podszewkę rzeczywistości, podejmuje próbę opisania świata. A to w szczególe, a to w jednostkowym losie, często odkrywając sprawy ogólne. Skłania zaś słuchacza do refleksji, wzrusza i ubogaca. Dlatego wybrałam na ten wieczór reportaż Lecha Kwiecińskiego z 2008 roku Tęsknota w objęciach słońca, którego bohaterkami są Alicja Skowrońska i Sabrina Andraczyk. Dziś Leszek Kwieciński, przez wiele lat pracujący w redakcji informacji, realizuje swoje zawodowe pasje poza radiem.
Czy mnie jeszcze pamiętasz? 65 lat Radia Zachód.